That's open your big mouth, huh, Funda boy?
I'm sorry. Who are you?
Oh!
If I had wings, I'd know a dove. I'd fly the river.
If the music's not...
What? Quit? Just exist?
What'd you say you played?
Folk songs.
Folk songs? I thought you said you were a musician.
I need to borrow some money.
Not again. Do you ever think about the future at all?
You mean like move to the suburbs, have kids?
That's bad.
If that's what music is for you, a way to get to that place, then yeah, it's a little careerist. And it's a little square. And it's a little sad.
Folk singer with a cat.
Is that part of your act? Every time you play a C major, you puke a hairball?
I remember one evening in the pouring rain, and in my heart was an aching pain. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well.
Mel, there was no advance on my solo record.
There's gotta be some royalty.
Mel? Mel!
How you doing, kid?
Life ain't worth living without the one you love.
In jazz, you know, we play all the notes. 12 notes in a scale, not three chords on a ukulele. Oh, if you make a living at it, more power to you.
Fare thee well, my honey, fare thee well.
Dzień dobry, witajcie w pierwszym odcinku live, drugim odcinku Dekompresora. Witam cię, Sebastianie.
Cześć, Alicjo.
Ten live to w ogóle dla nas nowe doświadczenie, także jesteśmy trochę spięci. Mam nadzieję, że nam zaraz przejdzie. Ale może zaczniemy. Tak jak widzieliście w czołówce, będziemy dzisiaj mówić o dwóch filmach. Znaczy, widzieliście jeden. O Co jest grane Davis, nowy film braci Coen i...
I tylko Coenkowie przeżyją. Jest to nowy film Jima Jarmusza.
Tak. No i pierwszy raz chyba się trochę nie zgadzamy co do filmów, to znaczy mi się podobały oba filmy, natomiast niekoniecznie jestem nimi zachwycona, a Sebastian dzisiaj jeszcze zdążył obejrzeć Co jest grane Davis.
No i moje wrażenia są zgoła inne, ale to może zaczniemy od wspólnego mianownika obu tych filmów. One były w zeszłorocznym konkursie na festiwalu w Cannes, konkursie uznawanym za bardzo mocny, który wygrało wtedy Życie Adeli. Sam film Coenów dostał Grand Prix tego festiwalu. I co jest w tym filmie wyjątkowe? Wyjątkowe w nim jest...
Kot.
Tak, kot jest wyjątkowy. Jest to chyba jedno z nielicznych zwierząt, które jest drugoplanowym, pełnoprawnym bohaterem tego filmu. Ale jeżeli chodzi o samą fabułę, ona opowiada o niespełnionym muzyku folkowym, który jego tułaczce po barach, po różnych miejscach, w których przygrywa ludziom do piwa. No i stara się zyskać jakiegoś producenta, stara się, aby te jego piosenki w jakiś sposób się by wybiły, żeby te kompozycje mogły wybrzmieć. Na tym, no to jest właśnie otoczka fabularna tego filmu. Natomiast co jest jego mięsem, to już jest charakterystyczny styl Coenów.
No właśnie tak opowiadasz o fabule. Dla mnie to jest taki film, w którym się niby bardzo dużo dzieje, ale... Nic się nie dzieje, to znaczy gdzieś tam jest oczywiście klamrą spięty, zobaczycie zresztą sami, nie będę zdradzała może. Natomiast właśnie bardzo dużo różnych perypetii tego głównego bohatera, które gdzieś tam się po prostu w pewnym momencie zapętlają i jak, nie wiem, lew jeżdżący w beczce na przyczepie za motocyklem robi cały czas to okrążenie samo. Tak przynajmniej ja odebrałam ten film.
Tak, bo skracając to do minimum, jest to taki hołd Coenów artystom niespełnionym.
Tak.
I to widać w ostatniej scenie, która jest generalnie sceną, taką kodą, która ten film zapętla. Jest to scena z barów, z którego wychodzi główny bohater, czyli Levin Davis. i widzi, właściwie kamera pokazuje śpiewającego Boba Dylana, który również na swoich kompozycjach, znaczy który na swoich kompozycjach się wybił, a była to ta sama materia, to była też muzyka folkowa. Natomiast Coenowie pokazują Davisa, który ciągle szuka, który nie może znaleźć tej swojej drogi nie tyle do muzyki, co do tego, aby ta muzyka zyskała słuchaczy.
Tutaj właśnie też widzicie na zdjęciach obok Davisa Justina Timberlake'a, który tak naprawdę chyba to jest jego najlepsza rola, jaką do tej pory widziałam.
Justin Timberlake jest bardzo dobrym aktorem drugoplanowym i tutaj trzeba mu oddać nie tyle przysługę, co trzeba przyznać, że w tym medium odnajduje się bardzo dobrze po Social Network. To jest kolejna drugoplanowa rola, która choć jest tutaj dość mało znacząca, to jednak jest pełnokrwista i można go z przyjemnością obserwować na ekranie.
Ale może wróćmy na chwilę do bohatera, bo ja sobie tutaj zrobiłam notatki i dosyć dużo miejsca jemu poświęciłam. Znaczy w ogóle cały film jest bardzo fajnie opowiedzianą historią i jakąś tam możemy na nią patrzeć właśnie, nie wiem, linearnie, że ta fabuła jest taka bardzo bogata, bo co chwila się przydarza coś głównemu bohaterowi, a to kot, który się
cały
pojawia.
Czas ucieka.
Tak, znaczy on cały czas ucieka, ale tak naprawdę też wraca, bo no jak bumerang taki, koci bumerang. Natomiast bohater, właśnie, no cały czas mu się coś tam przytrafia, ale ja mam wrażenie, że to jest taki bohater wyjęty troszeczkę z tragedii antycznej, nad którym ciąży fatum właśnie tego niespełnienia. I zastanawiałam się nad tym, czy on, bo on dokonuje pewnych wyborów za każdym razem, te punkty, w których coś mu się przydarza, no to jest jakiś taki kolejny moment na to, żeby wybrał. Przejął się, nie przejął, jakby poszedł, tak? On wybiera często kota.
Tak, ale te wybory głównego bohatera generalnie sprowadzają się do tej samej ścieżki, do tej samej pętli, którą cały czas podąża i w sumie jakby nie wybrał, to znajduje się w tym samym punkcie.
No i właśnie, ja się tak zastanawiałam, czy to jest tak, że on jako główny bohater, czego by nie wybrał, czy to jest tak, że właśnie Coenowie stawiają bohatera w takiej sytuacji, że czego by nie wybrał, to i tak, skończy się ta historia tak samo, że ta historia się tak samo zapętli. To jest element, który można nazwać właśnie tym, że historia się powtarza, lubi się powtarzać i czy tego chcemy, czy nie. Często się po prostu dzieje, tak? Jest to bohater, moim zdaniem, który nie uczy się na swoich błędach.
No i przyznajmy w wielu scenach takim no, dupkiem, bo tak
też w telewizorze.
Tak też moralnie jest dość śliski. Tutaj a propos powrót do Justina Timberlake'a. On gra tam rolę jego kolegi, też muzyka folkowego, który razem ze swoją kobietą jakoś stara się wybić i im to się udaje w przeciwieństwie do Davisa.
Ale wiesz co, on jest taki ludzki w tej niemoralności, jak to określiłeś. No bo w każdym z nas jest gdzieś tam jakiś element zazdrości. No to są takie, moim zdaniem to są takie małe odstępstwa, no. Ale też, no, przyznajmy, że on jest niedojrzały w jakiś sposób, prawda?
Tak.
Więc możliwe, że to, jak on się zachowuje i to, co nim kieruje, jest efektem tej niedojrzałości, że ta zawiść gdzieś tam, drobna oczywiście, bo nadal są znajomymi, że ta zawiść jest po prostu takim ludzkim elementem. No, ten bohater jest naprawdę bardzo taki krwisty, no, z krwi i kości, taki jakbyśmy wyjęli gdzieś tam siebie. I może właśnie dlatego ten film nie dołuje.
Też trzeba powiedzieć o samych kompozycjach. Te kompozycje, które napisał T-Bone Burnett, czyli laureat Oscara za muzykę do Szalonego Serca z Jeffem Bridgesem. One są świetnie napisane i też tutaj twórcy bardzo dbali o to, aby one dobrze wybrzmiały. Praktycznie każda piosenka, którą Levin śpiewa przy publiczności, albo tylko do producenta, do którego jedzie do Chicago. To są małe perełki, przy których aż chce się bić brawo.
Patrzę na komentarze, bo Smyk komentuje, tutaj mam ściągę. Pociągnijmy dalej, może się pojawi coś nowego, natomiast Smyku trzyma twoją stronę.
czyli jednak no. Coenowie, potwierdzenie tego, że Coenowie są w formie.
To... Ale ja nie mówię, że nie są. Ja naprawdę uważam, że to jest jeden z ich lepszych filmów. Taki film, ja nie przepadam za nimi. Natomiast dwa ostatnie ich filmy, tak, Poważny człowiek i no ten Davis, mi się naprawdę podobały i gdzieś tam sporo znalazłam rzeczy dla siebie. Natomiast mnie po prostu tylko dobija to, że ten człowiek tak cały czas się kręci i nie jest w stanie wyjść z tego kołowrotka. Pisze fajne piosenki z fajnymi słowami i no, nie jest w stanie wybić się w jakikolwiek sposób.
No tak, ale widzisz, te piosenki tutaj ładnie kontruje jeden z producentów, do którego on się udaje, właśnie ta wyprawa do Chicago. On mówi, że po prostu z tego nie będzie pieniędzy. I
no
chociaż
tak,
przyznaję,
tak,
że te
tak.
kompozycje faktycznie są bardzo dobre, no to nie zostanie to przeniesione na jakiekolwiek wartości materialne. I taki jest właśnie też Davis. No, on zostaje niestety przyćmiony.
No tak, ale ilu było też takich,
blaskiem.
Którzy się wybili. Przepraszam, będę cię przerywać.
Bardzo proszę, tylko dokończę. Chodzi o to, że Davis zostaje, ta postać właściwie wykreowana na potrzeby tego filmu, zostaje przyćmiona przez autentyczne odniesienia autentyczne odniesienie w tym przypadku do Boba Dylana, którego też można tutaj odczytywać jako taką figurę.
No, on został tam odkryty, tak?
Dokładnie.
W tym miejscu, w tym mieście, z tego co pamiętam.
Tak, natomiast...
Właśnie, widzicie, bo możliwe, że jest tak, że ja bym bardzo chciała, żeby autorzy filmu dali bohaterowi szansę, a niestety w filmie się doskonale możemy gdzieś tam przejrzeć, bo takie sytuacje też nam się zdarzają. Natomiast ja bym chciała jeszcze wrócić do tego bohatera, bo ten bohater moim zdaniem zawiera dużo odniesień takich też kulturowych, powiedzmy, bo ja w nim widzę i Everymana, i Odyseusza, który się tuła cały czas.
Z Odyseuszem to jak najbardziej tak, natomiast czy z Everymanem, no jednak jego ten, można powiedzieć, nawet geniusz wyróżniał tych ludzi, on nie jest w stanie się dostosować do jakiejkolwiek wizji życia w społeczeństwie. Tam też jest taka scena...
A my się umiemy dostosować?
No, niektórzy to potrafią. Natomiast wracając do sceny, w której widać jego niedostosowanie, to jest rozmowa z jego kochanką na temat tego, jak ona widzi swoje życie, czyli ma taką dość jednak poukładaną perspektywę tego, że w przyszłości chciałaby mieć dziecko, żyć w bezpiecznym, w jakimś bezpiecznym miejscu, w przytulnym domu. No i do tego ma doprowadzić ją muzyka, tak? Natomiast Davis widzi to zupełnie inaczej. On w ogóle nie ma określonej wizji przyszłości.
On w ogóle nie ma tak naprawdę żadnej drogi przed sobą. I cały czas wpada w te same schematy. Mi się wydaje, że właśnie główna różnica polega między nimi na tym, że ona wie, a on nie wie.
No, zgadzam się na pewno co do Odyseusza, bo faktycznie ta jego pielgrzymka między Stanami, między
tak,
producentami,
barach,
między barami,
tak
z których jest wyrzucany, no to jest właśnie to typowe odniesienie. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na otwórcę głównej roli. No tutaj Oscar Isaac, to jest bodajże jedna z pierwszych jego większych ról. Nie jestem pewien, czy
ja
to jest pierwsza główna rola.
Tam gdzieś natomiast... w jakichś dziwnych filmach grywał, ale na pewno nie w tego typu takich, powiedzmy, że bardziej ambitnych.
Tak, przeważnie to były drugoplanowe role, tak jak na przykład w Drive'ie. Natomiast tutaj jest to już wypłynięcie na szerokie wody i Isaac fantastycznie się w tej roli sprawdził. Uważam, że on został też mocno niedoceniony paradoksalnie, tak jak jego bohater na świecie za swoją kreację. wydaje się ona całkowicie kompletna.
A powiedz mi, bo będziemy musieli już kończyć o tym filmie.
Szkoda.
Ale powiedz mi, bo jakby dla mnie podstawowe pytania, jakie mi się zrodziły, to jaki obraz człowieka i jaki obraz świata jakby jest tutaj wykreowany? Czy to jest po prostu tylko stwierdzenie faktu, że...
Znaczy, ja bym wrócił do tego podsumowania, o którym mówiłem na początku, czyli tego, że ten film jest tak naprawdę hołdem dla artystów, których chwała nie, dni chwały nie nadeszły. I Davis jest właśnie taką ikoną tych wszystkich osób, które albo zostały przyćmione przez innych wokalistów, no albo wpadły w takie pętle.
No może ja po prostu próbuję przenieść za bardzo na rzeczywistość.
Chciałabym, żeby się Davisowi udało i faktycznie...
No tak.
Też
podoba mi się ten bohater, po prostu jest bardzo ciekawy. No tak, bardzo mi się spodobał w ogóle główny bohater i bardzo spodobał mi się kot. Właśnie,
tak.
Kurczę, no o tym kocie już nie opowiemy, ale kot jest fenomenalny. Nawet mieliśmy taki pomysł, żeby tutaj przytaszczyć jakiegoś sierściucha, żeby nam przebiegał gdzieś tam przed nosem. Ale no ten kot też jest dla mnie taki bardzo nasączony symboliką, bo i w Alicji z Krainy Czarów, prawda, kot gra główną rolę przewodnika tak naprawdę.
Tak, no tutaj też zmienia, znaczy wytrąca pewne sceny, gdy podczas ucieczki nagle zmienia się cała narracja.
Ostatnia rzecz mi się przypomniała, bo zauważ, że on tak naprawdę, jak dowiaduje się, że jego ukochana, bo on też mówi tej dziewczynie, tak, że ją kocha, chociaż bardzo późno, jak jego ukochana mówi mu, że jest w ciąży, to tak naprawdę mam wrażenie, że Davis się bardziej przejmuje kotem przez cały film, tak, niż czymkolwiek innym. Bardzo jest opiekuńczy, nalewa mu wodę na spodeczek, naprawdę urocze.
To kotem, który ma wpływ na narrację, zakończymy to, o czym mówimy w nawiązaniu do najnowszego filmu Braci Coen. Ja jestem absolutnie nim zachwycony, także to, co będę mówił dalej, zmieniłoby się już po prostu w jedną wielką laurkę.
Ja bym ci nie pozwoliła. Nie, mi też się film podobał, także już nie będę tutaj demonizować. Natomiast nie wiem, czy dostrzegłeś coś takiego. Ja mam wrażenie, że te filmy, które dzisiaj wybraliśmy, jakoś fajnie zaczęły korespondować nam w pewnym momencie. To był zupełny przypadek oczywiście, że one się znalazły w jednym odcinku. Natomiast mam takie poczucie, że to są filmy, które są bardzo podobne do siebie. To znaczy podobne w kontraście i podobne jakby podobnie.
Czy to są filmy dwóch twórców, którzy mają indywidualny charakter pisma. Jeżeli ogląda się filmy Jarmusza czy Braci Coen, od razu jest się w stanie rozpoznać, że to są właśnie ich filmy. Oni mają wypracowaną latami poetykę. No i ta poetyka kolejny raz się sprawdza. Już wybiegam w kolejny film, czyli w Tylko Kochankowie nie przeżyją Jima Jarmusza, który jest, uważam, kwintesencją całej twórczości tego, co robi ta ikona kina niezależnego ze Stanów.
Czy teraz, właśnie, bo nie powiedzieliśmy, że Wojtek jest z nami. Wojtek, który realizuje, ja się nie przywitałam, taka jestem. Natomiast właśnie może przejdziemy już stricte do Jarmusza. Nie wiem, jakiś trailer? No poprosimy o trailer.
Her third wedding. You look so young.
Mrs. is just looking for us. Shouldn't she be sleeping in a coffin somewhere?
I'm really, really hungry.
Could you smell it all the way from LA?
We're gonna have so much fun together.
We gotta go. Right now.
Come in. Is that the really good stuff?
Precisely.
Typo. Negativo.
My product is secret. And yours.
For so long and still not get it. You've been pretty lucky in love, though, if I may say so.
I have what you need.
Not what I need.
Można poczuć klimat tego filmu nawet już po zwiastunie.
Te oczy. Tak. Ja muszę przyznać, że chyba Jarmusch mi się bardziej podobał, ale może dlatego, że główni bohaterowie bardzo na mnie duże wrażenie zrobili, a poza tym ja uwielbiam Tilda Swinton.
Tak, fantastyczny casting. Tilda Swinton i Tom Hiddleston. Dwójka wspaniałych aktorów, bardzo charakterystycznych, obsadzonych idealnie. Nie wyobrażam sobie nikogo, kto mógłby tę rolę zagrać. Zacznijmy może tradycyjnie od fabuły.
To opowiesz fabułę. Znaczy właśnie, ja bym chciała tutaj powiedzieć przy okazji fabuły, że dla mnie to jest taki z kolei film, tak jak u Coenów się bardzo dużo dzieje, ale tak naprawdę nic się nie dzieje, moim zdaniem. Znaczy, że gdzieś tam ta historia po prostu zatacza swój krąg. Tak tutaj mam poczucie, że tak jak to u Jarmusza, nic się nie dzieje, ale bardzo dużo się dzieje. Więc z tego względu też uważam, że oba filmy są w miarę, jakby korespondują ze sobą.
Dokładnie, tutaj to jak Jarmusch, jak Nowie operują nudą, w ogóle samym pojęciem tego, że na ekranie postacie albo nie wymieniają ze sobą słów, albo są długie partie, w których tylko gra muzyka, to jest opanowane do perfekcji. Ta nuda, czyli taka typowy brak akcji, jest paradoksalnie tutaj plusem jednego i drugiego filmu. Jeżeli chodzi o Jarmusza, to tutaj są partie, w których już od pierwszej sceny, gdzie gwiazdozbiór zmienia się w płytę winylową poprzez długie partie, między innymi tańca Tildy Swinton w rytm... No,
tak, kapitalnej muzyki,
którą można oglądać i słuchać, i oglądać oczywiście w wersji koncertowej, słuchać jej w nieskończoność. To jest muzyka, w której też maczał palce sam Jarmusch z holenderskim awangardowym artystą Józefem, tutaj może być błąd z mojej strony, Van Wittemem, bodajże.
No, mnie od pierwszych kadrów film absolutnie... No to jest właśnie to, jak ten bohater, który jest wampirem, bo jeszcze nie opowiedziałeś fabuły.
No właśnie, to jest...
Kiedy on patrzy w oczy i gdzieś tam czaruje tego śmiertelnika nieszczęsnego, to tak właśnie na mnie ten film podziałał. Także może teraz fabułę.
Bo to jest historia dwójki wampirów, którzy mieszkają... Na początku mieszkają oddzielnie, w każdym razie taką ich bazą jest dom, opuszczony dom w Detroit. O samym Detroit jeszcze myślę, że powiemy, jego wizerunku. I tak naprawdę ta cała akcja skupia się na ich egzystencji, na ich historiach i później na wizycie siostry głównej bohaterki. Tak naprawdę fabuła tutaj jest tylko szkieletem. Te sceny są jakby stanowią podstawę samych siebie, czyli taniec Tilda Swinton,
potem taniec obojga bohaterów.
Dokładnie. Czy nawet samo niesmakowanie krwi, które tutaj jest pokazane w kontekście typowo narkotycznym, ale również ta krew, to będzie oczywiście truizm, natomiast tutaj w pełni symbolizuje to życie, które się w nich odradza, i to jest doznanie typowo ekstatyczne.
Mhm. No ja tutaj bardzo mi się podobało wiele odniesień do przeszłości, do staroci, kochają starocia. Główny bohater ma zamiast pięknie zrobionego studia z gąbkami na ścianach, to ma wytłoczki od jajek.
Tak samo same te sceny, w których oni przeglądają gitary i opowiadają historię tych gitar, z którego są roku, jak są wykonane. Tam to są absolutne majstersztyki. No i też pewnego rodzaju odniesienie do całego tego filmu. Do tego, że tak naprawdę życie tych wampirów polega na doświadczeniu. Mhm. Na tym, ile oni w życiu widzieli, na ilu, z iloma...
Są też znużeni tym tak. wszystkim, zwłaszcza on.
Bardziej są znużeni tym, jak teraz wygląda tak. świat, jak to się wszystko na przestrzeni lat zmieniło. I jakim pesymizmem nastręcza to, to Adama, czyli Toma Hiddlestona.
No właśnie, bo to Adam i Ewa w ogóle, bohaterowie mają na imię Adam i Ewa. I też...
Tak, odniesień do różnych symbolik jest tutaj pełno.
Tak, zarówno właśnie biblijnej, jak i yin i yang.
Kulturowej, tak, literackiej.
Tak. No,
są
no mnóstwo, tak.
Fantastyczne, to w ogóle fantastyczna historia z Marlowem.
No ja osobiście tam właśnie znowu się poddaję w wątpliwość to, czy Szekspir był autorem swoich sztuk. Natomiast ja oczywiście jestem za po drugiej stronie tego sporu przy Szekspirze. Natomiast fantastycznie właśnie i do Tesli, nie wiem, bo z Teslą to jadłem zupę, a z Marlowem piłem piwo. Tak, bardzo fajne, bardzo to jest fajne. Mi się w ogóle bardzo podoba w tym filmie to, w jaki sposób ci bohaterowie, czyli wampiry, są ucywilizowane. Tak naprawdę oni widać, że stoją na szczycie tej drabiny. Oni właśnie, jeżeli krew, to nie będą już topić kłów w karkach dziewic, tylko raczej idą do szpitala i tam za jakieś pieniądze...
Kupują najlepszą, najczystszą możliwą krew.
I bardzo mi się podoba właśnie to zaadaptowanie tych wszystkich mitów dotyczących. Zresztą właśnie tam też jest puszczanie oka do widzów a propos czosnku i tych wszystkich różnych rzeczy. I ten film w ogóle ma dużo takich elementów, takich momentów, gdzie człowiek po prostu siedzi w fotelu i się zaśmieje.
Tak, ale to co też w takim kontekście już popkulturowym jest warte zauważenia, to w jaki sposób te wampiry ogólnie są pokazane. Właśnie, że ma się wrażenie, że one naprawdę przeżyły setki lat i ich wysoka kultura czy doświadczenia procentują w każdym dialogu, który oni wypowiadają. To jest totalną opozycją tego wizerunku młodych, pięknych wampirów z liceum. Tak, żalem na włosach, które tak naprawdę wydaje się, że mogły przeżyć jedynie 16 lat i nic więcej.
Tak patrzę na zegarek, mamy jeszcze tylko 2 minuty. Także no właśnie, gadamy i gadamy. Ja bym bardzo chciała się dorobić takich włosów jak Matilda Swinton w filmie. Natomiast właśnie to, co gdzieś tam mam notatki i ściągę. To, co właśnie jest tutaj Jarmuszowego w filmie Jarmusza, to chodzenie. My jak żeśmy wyszli z pokazu, to stwierdziliśmy, że fajnie by było się gdzieś przejść, chociaż zimno było niestety.
Ale chodzenie przy takiej muzyce, jak
tak. Nie, no muzyka w ogóle może trwać świetna.
Godzinami. Także to jest kolejny przykład na to, z jak niewielkiej tkanki fabularnej Jarmusz potrafi zbudować, utkać piękną, absolutnie...
Takiej wizualnie i w treści. Bardzo, absolutnie zachwycającą, bardzo ładna historia.
Absolutnie zachwycającą opowieść, tak.
Jest to... A ja mam do ciebie pytanie, bo ja nie za bardzo rozumiem tytuł. Jak ty rozumiesz tytuł tego filmu?
Zresztą można to odnieść do ostatniej sceny, w której oni tak naprawdę... A, tu już byśmy trochę zaspoilerowali.
Nie, to nie będzie.
W każdym razie muszą podjąć pewne, może nie tyle ryzyko, co zmienić swoje koncepcje w stosunku do ludzi. No jeszcze jedna taka drobna uwaga. Tutaj w tym filmie ludzie nazywani są zombie.
Zombie, tak.
Którzy doprowadzili świat do takiego, a nie innego wizerunku, jaki jest teraz. Wracając jeszcze do Detroit, to już dosłownie jedno zdanie. Detroit, w którym mieszkają wampiry, to jest opuszczone miasto, które kiedyś stanowiło taką kwintesencję amerykańskiego snu, pełne fabryk produkcyjnych.
Ale to też właśnie takie Jarmuszowe, że on pokazuje raczej te miejsca, które nie zaglądają podróżnicy, chwaląc się później zdjęciami z National Geographic, tylko właśnie jakieś takie obdrapane ściany, stare bramy. To tak samo jak i w Nieustających Wakacjach, przecież ten bohater się tam szlajał. Tak samo i w Ghost Dogu. Także oczywiście, oba filmy wybraliśmy takie, które należą do gatunku kina autorskiego, gdzie faktycznie bardzo dużo rzeczy się pojawia, tak samo i u Coenów. Wiele elementów jest takich samych. Właśnie Smyk, która już poszła i tutaj nam komentarze dawała, właśnie napisała, że i w Poważnym Człowieku też ten bohater jest naznaczony fatum jakimś.
Tak,
natomiast moim zdaniem w każdym filmie Coenów gdzieś tam bohaterowie są naznaczeni fatum.
I mają bardzo praktycznie nie mają możliwości wyboru, mimo tego, że te wybory są im jakoś, znaczy stają na ich drodze, natomiast nie mają w konsekwencji, w tej szerszej perspektywie żadnego znaczenia.
Jeszcze tutaj na koniec zupełnie, bo już będziemy kończyć, jesteśmy minutę po czasie, ja jestem jak policjant niedobry.
A to bardzo dobrze, dyscyplina musi być.
Tak, zachęcamy do zobaczenia obu tych filmów i absolutnie gdzieś tam napisania nam w komentarzu pod odcinkiem będziemy przeglądać, co tam żeście napisali. Jeżeli macie jakieś inne zdanie, to bardzo chętnie skorzystamy. My dosyć mocno tutaj ogólnie też
Koniecznie na oba filmy, to jest obowiązek. I tak. Coenowi, i Jarmusz, to są filmy, które myślę, że w podsumowaniach rocznych będą wymieniane, że w pierwszej dziesiątce, natomiast
ja bym tak nie szalała.
Natomiast będzie się na pewno o nich mówić jako o ważnych wydarzeniach
filmowych. To są dobrzy reżyserzy i wiadomo, że zawsze coś tam spod ich ręki ciekawego wychodzi. Natomiast tutaj, ponieważ Wojtek nas realizuje przez cały odcinek, więc w nagrodę zapowiem, że w czwartek będzie spotkanie z prawnikami i live też, tak, Wojtku? Tak, macha głową, że tak. Także zapraszam bardzo serdecznie. Śledźcie fanpage'e oba, bo na naszym jeszcze mało się dzieje, musicie być bardziej aktywni. Jeżeli macie jakieś propozycje filmów do następnego odcinka, to bardzo chętnie poznamy. My pewnie byśmy chcieli pogadać trochę o Matthew McConaughey.
Dokładnie.
I ja bym miała tutaj propozycję, żeby w ogóle poświęcić mu cały odcinek, bo się skończył Detektyw i jest...
I dostał Oscara i w ogóle
tak,
Matthew jest na fali.
I Witaj w klubie będzie wchodziło.
Tak, Witaj w klubie. To będzie na pewno nasz temat przewodni. Plus serial Detektyw.
3 minuty po czasie.
Plus serial Detektyw. Koniec schodu za ten.
Bardzo dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że poszło nam super. Do następnego odcinka. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Wojtku. Dziękuję Sebastianie.
Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy razem i ja dziękuję osobno. W swoim imieniu.
To teraz mamy zostać.